Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a ze mną w studiu jest jak zawsze
Patryk Brzozowski. Dzień dobry, moi drodzy.
Dzisiaj porozmawiamy o trzech nowościach.
Tak.
I porozmawiamy o dwóch samochodach.
Które testowaliśmy oczywiście.
Owszem.
Tak jest.
A to jest motoryzacyjny skrót tygodnia, czyli podcast, w którym przedstawiamy wam nowości ze świata motoryzacji, testujemy coś i rozmawiamy z kimś ciekawym ze świata motoryzacji.
No tak z grubsza jest, no, tak można powiedzieć. A jesteśmy też w formie wideo, jeżeli byście nie wiedzieli, oczywiście na kanale YouTube motoryzacyjny skrót tygodnia, czyli bezbłędnie możecie tam trafić po tej samej nazwie.
A jeśli chcecie dowiedzieć się, co się dzieje poza naszymi nagraniami, to zapraszamy na naszego Facebooka motoryzacyjny skrót tygodnia oraz Instagrama MS tygodnia. A samochody, którymi dzisiaj będziemy jeździć, to...
To po pierwsze Mercedes-Benz CLA 250 z magiczną literką, małą taką literką E na końcu.
A drugi samochód to też hybryda, bo jest to Superb IV.
O, właśnie. I to jeszcze w kombi.
245 koni w kombi, tak. Mm. Ogromny samochód.
Tak.
I w wersji tej ekskluzywnej.
Ekskluziv.
Larin Clement. Larin
Clement. Ja nigdy nie wiem, jak to przeczytać.
Bo to jest chyba po czesku?
No, to byli Czesi chyba. Więc... Pewnie Laurin and Clement po prostu, chyba. W każdym razie zawsze możecie dać znać, jak to się czyta. Możecie fonetycznie napisać, jeżeli ktoś
no to,
wie.
To jest doskonały pomysł,
o,
tak.
No właśnie.
Albo wysłać mi, albo Patrykowi, lub na nasze konto instagramowe MS Tygodnia wiadomość głosową.
Właśnie, o.
To by było
nawet lepsze,
zabawne.
Bo wtedy będziemy słyszeć od razu. Jeżeli ktoś zna czeski, jeżeli to w ogóle jest z czeskiego, to będziemy wdzięczni.
A my przechodzimy do wiadomości MST. Cupra Formentor VZ5. Mówiliśmy o niej w zeszłym tygodniu.
To właśnie.
Cupra, która ma 2,5-litrowy silnik prosto z Audi Sport.
Prosto z Audi RS3 bądź z Audi TTRS.
Aczkolwiek powiedzieliśmy w zeszłym odcinku, że ten samochód będzie miał koni 400, a będzie miał 390.
To jest znaczący błąd. Uważam, że powinniśmy przeprosić, dlatego teraz prostujemy te informacje. 390 koni i mamy trochę więcej informacji na temat tego auta.
480 Nm, wszystko za pośrednictwem 7-biegowej przekładni DSG.
O, to jest bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o Nm. To prawie 500 Nm, to wróży naprawdę nieźle, muszę ci przyznać. Dieslowy moment obrotowy.
Że ostatnio powiedzieliśmy, że ten samochód prawdopodobnie będzie tańszy od Audi RS Q3, no bo
RS
to jest Q3. Jego bezpośredni jakby konkurent, odpowiednik wśród Audi.
No.
I ewidentnie Audi też tak pomyślało. Dlatego Cupra Formentor VZ5 będzie limitowana i powstanie tylko 7000 egzemplarzy tego modelu.
No dobrze. No ale nadal jestem ciekaw, bo nie wiem, czy znamy cenę. Chyba jej nadal nie znamy.
Dalej jej nie znamy. Cupra w Niemczech jest zauważalnie tańsza od Audi RS Q3. Aczkolwiek nie powiem ci teraz liczb.
No, myślę, że u nas też będzie zauważalnie tańsza. Na pewno. Nawet jeżeli to będzie samochód limitowany, to i tak będzie tańszy i uważam, że to będzie jedna z najbardziej, z najciekawszych propozycji z tym silnikiem w ogóle na rynku. Jeszcze w dodatku, wiesz, dołącz do tego tę stylistykę, która dla mnie jest dużo ładniejsza od Audi RS Q3. I od RS3 również, więc tak, ja bym się skusił.
Samochód zobaczymy w salonach w trzecim kwartale bieżącego roku, czyli 2021.
Tak, spieszmy się kupować takie samochody, tym bardziej, że niedługo tego silnika to no, na pewno go nie będzie. No chyba, że go zhybrydyzują i nagle będzie miał dołączony silnik elektryczny. Może, chociaż masa się zwiększy, więc nie lubimy tego. Weight reduction, zostajemy przy tym. Tak zresztą zrobiło Porsche przy nowym 911 GT3, który jest niewątpliwie chyba największym highlightsem ostatniego tygodnia.
No, są takie dwa highlightsy i to są dwie wiadomości, o których dzisiaj jeszcze będziemy rozmawiać. To znaczy Porsche 911 GT3 2022.
Tak.
A pod maską, w kuperku.
Ho, 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 ho.
Ho, 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 ho.
Z tyłu.
Za tylnią osią siedzi silnik 510 koni, 470 Nm momentu obrotowego, czyli delikatnie mniej od Cupry VZ5.
Tak, czyli o 10 koni mechanicznych więcej niż poprzednik i o 10 Nm maksymalnego momentu obrotowego więcej niż poprzednik. Ale nie na tym podobno Porsche się skupiało.
4-litrowy silnik kręci się do 9000 obrotów na minutę.
Tak, no i nadal jest wolno sący, moi drodzy. I Porsche dalej zapowiada, tak, że do 2000, nie, to nawet po 2025 roku zapowiadają, że będą nadal używać tego silnika i że jest to możliwe. I to jest niesamowita wiadomość, bo w obliczu tego, co usłyszeliśmy ostatnio, że Jaguar będzie za chwilę marką całkowicie samochodów elektrycznych, to informacja, że Porsche będzie używało 4-litrowego wolnossącego silnika po 2025 roku, jest informacją wyjątkową.
To prawda. Wciśnięto tam dwa filtry GPF, tak, a mimo to układ wydechowy jest lżejszy od poprzedniego.
Tak jest.
Nie wiadomo, jak to się stało.
A to magia Porsche, wiesz.
I samochód, to jest najważniejsza chyba informacja, produkuje o 150% więcej nacisku powietrza wobec poprzedniej GT3, która jakby nie była jakby klockiem. To nie był Mercedes klasy G.
Nie, no i ta jest o 17 sekund szybsza na Nürburgringu, na tym odcinku testowym od poprzedniej, więc to jest niesamowite. Jaki progres poczynił ten samochód, a wydaje ci się, że on już lepszy nie może być. I teraz pytanie, czy następne GT3, które jak się okazuje prawdopodobnie będzie miało nadal 4-litrowy wolnossący silnik, będzie jeszcze lepsze i jak tego dokona?
I dalej jest też dostępna manualna skrzynia biegów, co zdziwiło już wszystkich chyba.
Tak. Według statystyk wynika, że 60% sprzedaży w USA tego samochodu to jest egzemplarz z wersją, przepraszam, egzemplarz ze skrzynią manualną. To mnie zaskakuje. Ja rozumiem, że ludzie wolą w takich samochodach rzeczywiście poczuć ten feeling, to zjednoczenie z samochodem, wiesz, oczywiście feeling. Kontrola jest lepsza i tak dalej, ale z drugiej strony, no jednak czasy na torze będą najlepsze, kiedy wykorzystasz to PDK, które tam jest oczywiście dostępne, dwusprzęgłowe.
Mi się wydaje, że to jest związane z tym, że wszystkie samochody są teraz bardzo, bardzo szybkie. Jeżeli chodzi o samochód na co dzień, to wolałbyś takie PDK albo oczywiście jakąkolwiek inną dwusprzęgłową skrzynię lub automat. Ale jeśli masz samochód taki na weekendy,
no,
i głównie go zabierasz na jakieś, wiesz, swoje ulubione kręte drogi, to możesz właśnie chcieć mieć to dodatkowe zaangażowanie w postaci manualnej skrzyni biegów.
Jasne, ja to rozumiem.
Bo ile to nie jest dodatkowa kontrola, to na pewno więcej się robi w samochodzie.
Tak, no i ogólnie chyba globalnie z tego wynika, że prawie 50% to jest skrzynia manualna, jeżeli chodzi o sprzedaż tego auta, więc zaskakująco dużo. Nie spodziewałem się, że to będzie aż tyle.
Na liście opcji pojawił się pakiet Club Sport, w którego w skład wchodzi klatka bezpieczeństwa za tobą i 6-punktowe pasy bezpieczeństwa, czyli idealny, wiesz, zestaw na tor. A no, cena w Polsce zaczyna się od 865 tysięcy złotych. Po doposażeniu go pewnie będzie z jakiś milion.
Wiadomo.
Ale patrząc na to, ile kosztuje zwykła 911, nie wiem, 4S, tak, albo już patrząc, ile kosztuje turbo, to jest to bardzo atrakcyjna cena, patrząc na to w tej perspektywie.
Niewiarygodnie atrakcyjna cena, tak? I one wszystkie, zdaje się, kosztują praktycznie tak samo.
Teraz już prawie tak.
To jest właściwie jedyna, jednakowa cena, którą możesz uzyskać za 911. To i tak jest ten milion złotych zawsze z dodatkami, tak, z dodatkowymi opcjami. Nie ma innej możliwości w ogóle.
Znaczy tam może być 100 tysięcy mniej, załóżmy.
Ewentualnie, tak. Ale to już nie robi aż takiej różnicy przy kwocie, którą i tak musisz wydać na ten samochód. Ale porównując już tak na sucho przyspieszenie, tu jest 3,4 do setki. Oczywiście to są zupełnie inne samochody o innym przeznaczeniu, ale takie samo przyspieszenie do setki nominalnie miała wersja 911. 4S, którą jeździliśmy w zeszłym roku. Więc moi drodzy, jeżeli szukacie auta na co dzień i ma to być 911, no chyba, że lubicie GT3, to oczywiście, ale w tej samej cenie można mieć 4S, która będzie trochę wygodniejsza. Jednak tutaj nowe zawieszenie, które zostało zastosowane, tak jak w tej wyczynowej wersji RSR, czyli podwójne wahacze z przodu, inne
to
amortyzatory
właśnie,
i tak dalej.
Że masz podwójne wahacze z przodu.
Więc pisze się o tym samochodzie, że nigdy nie był tak blisko w wersji wyczynowej jak teraz, w tej generacji 992.
Tym bardziej, że ten silnik jest dokładnie tym samym silnikiem, który znalazł się w GT3 Cup, o którym mówiliśmy z 4 odcinki temu. Co jest ciekawe, bo Porsche zawsze szczyciło się tym, że bierze swój silnik i duża część części w silniku z GT3 jest w... Znaczy z GT3 Cup.
Tak.
Jest z tej, znaczy, Boże, chodzi mi o to, że wiele części wyścigowych znajduje się w tej wersji cywilnej GT3, która jest takim fankarem, które możesz zabrać na tor, ale może też jeździć po ulicach.
Jasne.
A tutaj masz dokładnie ten sam silnik włożony do drogowej wersji.
Także tak, moi drodzy. Jeżeli macie wolne 900 tysięcy, to oczywiście zapraszamy.
Wierzę,
że nabywców będzie dużo, bo Porsche 911 od lat sprzedaje się bardzo dobrze. I no, szczególnie nieważne, GT3. Jaka jest cena. To jest trochę tak jak z papierosami, nie? Że i tak jak ktoś pali, to wyda za paczkę czy 20, czy 15. To tak jak ktoś lubi Porsche i chce je mieć, to wyda milion, czy tam 800 tysięcy, czy 1,5 miliona.
Chcesz powiedzieć, że od Porsche jest się uzależniony?
Trochę tak. No, Porsche to jest kult. I chyba dobrze się przekonaliśmy o tym, dlaczego przez ostatnie lata.
To prawda. Od czasu, kiedy mieliśmy okazję pojeździć większą ilością samochodów od tak. tej marki.
Ja jeszcze miałem okazję przejechać
hype na nią.
Się przejechać tą pierwszą generacją jeszcze w wersji T, czyli taką odelżoną.
Ale to chciałem też powiedzieć, że czekam na Carrera T w generacji 992. Jestem bardzo
właśnie,
ciekaw tego auta.
Właśnie, jeszcze jej nie mamy. No ja miałem okazję przejechać się tą Carrerą te z pierwszej generacji. No i powiem ci, że oprócz tego, że wsiadasz do tego auta i czujesz się jak w puszce, bo to jest małe auto.
Tak, to prawda.
To jakby się postawił obok tego nowego, to jest w ogóle przepaść. Niesamowite, jak te auta urosły. No to on nawet w tej pierwotnej wersji ma coś z tej, która jest obecnie, z którą my kiedyś nie obcowaliśmy, ale dzisiaj znamy go z pewnych cech. No i tamto auto rzeczywiście ma te same cechy i to jest niesamowite. Jest takie nadal uniwersalne, ale jednocześnie masz to odpowiednie poczucie. Wiesz, że jedziesz Porsche, dokładnie, że wiesz, że jedziesz 911. One też prowadzą się w podobny sposób, tylko oczywiście to jakiś tam w prostym rzędzie ewoluuje i to jest, no nie wiem, czy jakikolwiek inny samochód, który tak właśnie na przestrzeni lat zostaje wydany na rynku, zachowuje te same cechy z roku
Wiesz
na
co,
rok,
ja
z
ostatnio,
generacji na generację.
Ja ostatnio czytałem trochę o historii 911, bo tam robię taki projekt oddzielny i się tym interesowałem i okazuje się, że Porsche reklamowało tą generację 964. To jest ta generacja, którą jeździł Hank Moody w Californication. To jest ten samochód w pierwszych odcinkach.
Jeden chyba najładniejszy dla mnie. Jakie bym chciał mieć klasyczne.
Okej. Okay. To Porsche reklamowało je w ten sposób, że 85% części jest innych od tej pierwszej generacji. Mimo tego, że dla mnie ten samochód, wiesz, widziałem te samochody na żywo, ale nigdy obok siebie. Prawdopodobnie jakby się postawił obok siebie, to byś zauważył więcej różnic. Ale tak na pierwszy rzut oka one wyglądają identycznie.
No, to prawda. Zresztą, no, do dzisiaj niezmienny design, cały
to
czas
prawda.
Nawiązania do tych 911 wstecz są obecne. I to też urzeka na pewno wszystkich nabywców. Dlatego to tworzy taką historię i taki kult wokół tego samochodu.
Ale to nie jedyna wiadomość dla ludzi, którzy mają milion złotych w portfelu i chcą je wydać na jakiś samochód.
Ja, oczywiście, że nie. Coraz więcej samochodów oscyluje wokół miliona, więc tak. Jestem przygotowany na to.
Więc proszę, McLaren Artura. Samochód, z którego się regularnie śmiejemy, bo mówimy, że jest McLaren Patryka, Mikołaja, Grzegorza, Zenona, Włodzimierza, Genovefy i kogo tam jeszcze McLaren by ale nie chciał uraczyć swoim samochodem.
Ten żart był modny chyba tylko w pierwszym dniu, kiedy zaprezentowano
ten
samochód.
Być może, ale my go ciągniemy
dalej. A dzisiaj jest już tak żałosny. Ale lubimy to.
Wiesz, bo jak się coś powtórzy milion razy, to staje się bardziej zabawne. Wszyscy to wiedzą.
Tak.
McLaren Artura będzie miał, proszę ciebie, Apple CarPlay i Android Auto bezprzewodowe. Co? Tak? Nie? Wow!
Bezprzewodowe, czyżby.
Tak.
Czyli będzie miał też ładowarkę indukcyjną.
Tego nie wiem.
No
ale
nie.
Znając McLarena, będzie to, wiesz, ładowarka indukcyjna w takim miejscu, że jak tylko ruszysz tym samochodem, to telefon wyląduje na tylniej szybie.
Jestem przekonany,
jest to,
że tak
jest
będzie.
Jest to bardzo prawdopodobne.
Ale skoro już mi dali ten silnik elektryczny i mi trochę tam tę masę zwiększyli, no to powinni mi dać też ładowarkę indukcyjną, żebym mógł tym silnikiem elektrycznym ładować telefon, żeby mi się to na coś przydało, prawda?
Właśnie, bo powiedziałeś silnik elektryczny. Nowy McLaren Artura ma 680 koni i silnik jest hybrydą.
Ty, a właśnie wpadłem na coś.
V6, silnik elektryczny, łącznie 680 koni, pierwsza setka w 3 sekundy, 200 km na godzinę w 8,3 sekundy.
No.
Prędkość maksymalna 330 km na godzinę. Wiem, że chciałeś coś powiedzieć, daj mi jeszcze dokończyć.
Dobrze, dobrze.
Kąt rozwarcia cylindrów to jest 120 stopni, przez co silnik jest mniejszy i niewykluczone, że będą go rozbudowywać, także będziemy mogli mieć, nie wiem, V8 albo V10. A sam 3-litrowy silnik generuje 585 koni mechanicznych i 585 Nm. Aż dziwne, że nie nazwali go S555, ale no... To tyle chyba.
Bo ja chciałem jeszcze do tej nazwy wrócić, do tego żartu.
Artura.
Bo
dobrze.
On też ewoluował w mojej głowie przed chwilą. Jakby zrobić tak, posunąć się o krok dalej.
Krok dalej.
O krok dalej.
Krok dalej. Przepraszam. 5,5 litra na tak, 100 kilometrów.
Tak się ludzi wybija z pantałyku, jak to mówię. Nie, żeby się...
Krok dalej. No.
Krok dalej w personalizacji samochodów. I teraz masz tak, McLarena Artura McLaren Artura. I teraz przychodzisz do salonu i mówisz, że nazywasz się Mikołaj.
No.
I będziesz miał McLarena Mikołaja.
Ale to nie jest, przecież tak jest już od zawsze. Znaczy już od jakiegoś czasu. No. Mogłeś przecież zamówić Rolls Royce'a na zamówienie. Możesz zamówić Astona Martina na zamówienie. Pamiętasz
no,
tego, który wyglądał jak Vantage?
Tak, tak, tak.
Wydaje mi się, że jakbyś poszedł do McLarena i powiedział, moja kieszeń jest strasznie głęboka i nie wiem, co zrobić ze swoimi pieniędzmi, nazwijcie samochód na mój cześć, to wiesz, miałbym samochód McLaren Mikołaj Stachowiek, także to nie jest wykluczone. A ty miałbyś, wiesz, McLaren Patryk Brzozowski.
Tak, ale chodzi mi o taki produkt, który oni już wydają, ale możesz go spersonalizować, trochę jak w Fiacie.
Rozumiem.
500.
Mhm.
Czy tam kiedyś chyba 1007, taki samochód Peugeot 1007 z przesuwanymi drzwiami.
No.
On miał takie elementy do personalizacji, chyba to tam było, już nie pamiętam, nieważne. Jak się mylę, to nieważne, ale był taki samochód, który miał, wiesz, odklejane elementy tapicerki. Na przykład mm-hmm. mogłeś sobie przykleić innego koloru.
Wow.
I pewnego dnia zmienić go z czerwonego na niebieski. Tak tutaj. Mógłbyś na przykład przyjść i powiedzieć, że no, to jest McLaren Artura, tak pierwotnie, ale chciałbyś, żeby się nazywał McLaren Mikołaja.
Tylko ja tutaj widzę pewien problem. Bo ty chcesz, żeby on był bardzo spersonalizowany. No
tak.
I w pewnym momencie poszedłbyś do McLarena i oni by ci powiedzieli, tak, tak, możesz nazwać McLaren Patryka, ale to będzie McLaren Patryka 17. Czułbyś się wtedy specjalnie? Czy wolałbyś mieć jednak McLarena Artura? No, trochę tak.
Albo na innym portalu. No, faktycznie, że to ta nazwa jest już zajęta.
Dokładnie.
I by ci tak w konfiguratorze wyskakiwało. I cholera, muszę sobie wymyślić inną i dopisujesz 999, tak jak Andresito, 6000 piszesz i wtedy, okej, dobra, to jest wolne, to biorę.
McLaren, podłoga, 6000, wiesz, gwiazdka, hashtag,
Mikołaja.
Tak.
I o to chodzi. I to by było piękne. Zobacz, żylibyśmy w cyberpunku znowu.
Już trochę żyjemy.
Tak.
W Matrixie.
No.
A, i jeszcze wracając do tej V6, to ona się kręci do 8500 obrotów na minutę.
Uh-huh.
Cała masa idzie, znaczy cały ten napęd idzie na tył.
Tak.
Także to nie jest tak, że to jest hybryda, w związku z czym samochód ma napęd na 4 koła. Nic z tych rzeczy. McLaren zachował swój tylny
ale
napęd.
Jaja. I teraz nie ma biegu wstecznego jeszcze.
Nie ma biegu
skrzyni.
Tak, bo to jest ten taki pomysł na to, żeby ta skrzynia biegów była szybsza. Mhm. Bo wiele osób podobno narzekało na to, że McLaren bardzo wolno zmienia biegi.
Aha.
Nie, okay. Żartuję sobie. Nikt na to nie narzekał. Ta skrzynia w 570 była przecież...
Tak.
Bardzo szybka.
Bardzo, bardzo.
Ale zrobili ją jeszcze szybszą i zrobili to w ten sposób, że jak masz skrzynię biegów, to jeżeli zrobisz bieg wsteczny, to musisz zachować większą odległość pomiędzy biegami. A jak usuniesz bieg wsteczny i masz ten silnik elektryczny, który odpowiada za to, że samochód się cofa,
no,
to możesz zrobić jeszcze mniejsze odstępy pomiędzy biegami, w związku z czym biegi zmieniają się jeszcze szybciej.
Okej, okay, czyli bieg wsteczny to jest tylko wykorzystanie silnika elektrycznego.
Owszem.
Cofasz bezgłośnie. O. Ewentualnie ruszasz też bezgłośnie, bo widziałem reklamę, gdzie ktoś właśnie odpala i rusza i takie, wiesz, tylko...
Tak, widziałem tą reklamę. Ona trochę wyglądała, jakby zastąpił tam McLarena Volvo, to by się nic absolutnie nie zmieniło, prawda?
Dokładnie.
Ten domek wyglądał jak taki szwedzki idealny domek w Los Angeles. Nie wiem dlaczego. Może mają jakiś taki jeden dom, w którym kręcą te wszystkie reklamy. To
być
jest,
może.
Nie jest to wykluczone.
Mhm.
Coś jeszcze? O wadze może bym powiedział.
Może byś powiedział.
Akumulator waży 88 kg, ma pojemność 7,4 kWh. I ogólnie ta sama jednostka elektryczna ma 95 koni, 225 Nm i sama z siebie waży 15 kg, 15,4 kg. Mhm. I ma też funkcję kontrolowanego driftu, ale to każdy McLaren miał już ostatnio od 720S.
Tak.
I jeszcze wprowadza coś, co się nazywa E-DIF, czyli elektrycznie sterowany mechanizm różnicowy.
Tylnej osi, oczywiście.
Tak, wydaje mi się, że podobne rozwiązanie było już zastosowane w Ferrari 430 Scuderia. E-DIF, jakaś taka pierwsza generacja elektrycznego dyferencjału. Ale prawdopodobnie to się tylko tak już nazywa, a nie ma niczego wspólnego ze sobą.
No to
nie
na
jest
pewno
to wykluczone.
Jeżeli
nie?
dzieli te samochody potencjalnie tyle lat, to tak, ale ja nie wiem, więc się nie wypowiadam.
Nie wiemy, ile jeszcze będzie kosztował. Nie ma takich informacji.
I tak będzie jednym z tańszych tego typu samochodów. Już usłyszałem gdzieś informację, że będzie najtańszym hybrydowym superkarem, jakim możesz w ogóle dostać.
No bo spójrzmy na to, jakie są
McLareny.
Hybrydy superkary. No masz SF90 teraz. Mhm. A tak to masz P1 LaFerrari.
Owszem.
918 Ferrari. Nie, Porsche.
Porsche. Mhm. No tak, no nie ma tego dużo. Na pewno są to auta już ikoniczne i zyskujące na wartości. No więc zobaczymy. Ale to jest ta era, w której się to zaczyna dopiero. Więc McLaren jako jeden z pierwszych, bo nie pierwszy,
zresztą jak ale, zawsze,
ale jako jeden z pierwszych wkracza do tego świata i zobaczymy, co dalej.
Zobaczymy, czy im to wyjdzie. Moim zdaniem McLaren to robi, a wiesz, a Ferrari i Porsche i Lamborghini na to tak spoglądają i tak myślą sobie, zobaczymy jak mu to wyjdzie, zobaczymy tak, czy konsumentom to się będzie podobać.
Nie? No po pierwsze słyszałem, że Lamborghini z silników V10, nie wiem czy V12, nie wycofa się przez następne 5 lat też. No a Porsche powiedziało, że ostatnie, czego by oczekiwali klienci po Porsche 911 GT3, to hybrydyzacja, czyli zwiększenie masy tego samochodu, więc bronili się rękami i nogami przed tym, żeby tam wsadzać silnik elektryczny. No i się udało. I podobno ma się udać jeszcze prawdopodobnie w następnej generacji.
Wiesz co, bo wydaje mi się, że ludzie, którzy kupują GT3, czyli ten samochód sportowy za 1 000 000 złotych, mają drugi samochód, który może być elektryczny, hybrydowy, super wygodny i bardzo ekologiczny. To nie są samochody do tego. To nie jest samochód, który masz jeden i używasz na co dzień. Jest bardzo mało takich osób.
Oczywiście. No. I mam wrażenie, że też niektórzy mogą wpaść w pułapkę taką zarobkową, gdzie za chwilę wejdą na wyższe standardy norm spalin. I no rzeczywiście ta hybrydyzacja będzie jedynym wyjściem.
Tak, on tutaj wydziela 129 czegoś.
Ja wiem, że on pewnie spala w cyklu mieszanym 2 litry, ale
nie,
to
5
jest...
i 5 litra pali teoretycznie.
5 i 5. No dobrze. No jak masz rzeczywiście naładowany silnik
i 129 gramów na kilometr CO2.
No to tak z każdym samochodem jest, hybrydowym typu plug-in, że jak masz naładowany silnik elektryczny, to on jeździ, to znaczy spala. Pewnie nie tyle, ile podaje producent, ale spala rzeczywiście mało, no a potem to już wiesz.
A tutaj bym cię zdziwił, bo w tym tygodniu właśnie jeździłem tym Superbem, ale o tym opowiemy w testach MST, bo ty też masz swoją hybrydę.
Tak.
A teraz przechodzimy do wywiadu MST z naszym ciekawym gościem. Zaczynamy wywiad MST. Dzisiaj gościem jest legenda polskiego dziennikarstwa motoryzacyjnego.
Ale się rozpędził.
Włodzimierz Ziętarski.
To jestem ja.
Bo zgodziliśmy się na to, żeby przejść na ty. Jeszcze nie,
no
przed zaczęciem nagrania.
Dla
także, żeby tutaj.
Ja jestem stary piernik, a wy jesteście młodzi. Ale gdyby tak was trzech sumować, to jedna wyjdzie na mój wiek.
Tak, bo oczywiście jeszcze w studiu jest Karol Homka.
Cześć, Karol.
Patryk Brzozowski z
Cześć,
kanału
Patryk.
Kameralnie.
A ja ty się przestał.
Mikołaj Stachowiak?
Też dzień dobry.
Bo oni już wiedzą, wszyscy, bo jesteśmy
ja
w segmencie.
Ale wiesz, jeżeli tak, to wszyscy.
A dzisiaj chciałem porozmawiać przede wszystkim o tym, jak się zapatrujesz na przyszłość motoryzacji. I jeżeli chodzi, tak zrobię takie delikatne wprowadzenie do tego, bo istnieje teraz taki pomysł na to, że samochody będą w pełni autonomiczne. I pytanie, czy auto, takie jakie znamy teraz, nie stanie się tak naprawdę taką kanapą, w której to, co będzie istotne dla potencjalnego konsumenta, to jest to, czy będzie miał odpowiednio duży telewizor, dobrą kanapę, czy będzie po prostu komfortowym samochodem w tym znaczeniu, żeby przenieść się z punktu A do punktu B, a niekoniecznie, żeby właśnie mieć te wrażenia z jazdy, to co... No, jeżeli się zostaje dziennikarzem motoryzacyjnym, to się lubi też po prostu prowadzić, prawda?
Aleś się chłopie rozpędził. Ja myślę, że tak, że to jest trudne szalenie rozumowanie, bo z jednej strony mówisz o emocji. No emocja jest podstawą tego, że kochamy samochody. Gdybym ja nie miał auta i nie miał tej pasji w sobie, to moje życie byłoby uboższe. Dlatego, że samochód daje mi nie tylko możliwość życia i funkcjonowania normalnego, ale auto daje mi możliwość przenoszenia się w inne rejony, nawet rozrywki i spędzania czasu. Bo zobacz, jeżeli ja mam, słowo wam honoru daję, mam takie chyba nawet sprawdzone wrażenia, że jak jestem w złej formie psychicznej, że jak jestem chory, na przykład mam gorączkę, w aucie gubię to. Dlatego, że i to można uzasadnić bardzo łatwo. Siadasz, to musisz zająć się tym, co masz przy sobie. Auto, szybkość, wszystko to, co się dzieje wokół, jeżeli nie będziesz tego rejestrował, a będziesz zapatrzony w swoje choróbsko, to na pewno spowodujesz wypadek. Czyli auto na pewno jest takim elementem, który pozwala ci przenosić się w inne rejony świadomości radosnej. I to bym tak powiedział, ale ty dlaczego mówisz, że się rozpędziłeś? Dlatego, że te mówienie, rozmowy o tych samochodach autonomicznych, to tak w gruncie rzeczy ciągle jeszcze jest bajka. Dlatego, że technologicznie rzecz biorąc, prawie to już można zrobić. Pod warunkiem, że wszyscy to zrobimy. Bo to nie jest tak, że możesz nagle mieć jeden, dwa, trzy samochody tego typu autonomiczne, a dookoła jeżdżą stare, inne, tradycyjne, bo one muszą przecież ze sobą jakoś korespondować. Jeżeli da się to wszystko razem do kupy zebrać, to będzie okej.
No chyba właśnie na tym polega problem, prawda? Żeby ten algorytm, ten komputer był na tyle inteligentny i sprytny, żeby potrafił jeździć na tej samej drodze, co
ale
ludzie.
Ale co zrobi stara bołga na przykład, która ciągle gdzieś tam jeździ? Stare zabytkowe auta. To wszystko musi być tak zrobione, że albo mamy wydzielone drogi, po dla których poruszają się autonomy, no bo przecież jak się taki autonom spotka ze starą syrenką, albo nawet ze starym Mercedesem, który przecież ciągle jeszcze jeździ, ale nie ma tych całych systemów zarządzania. Może one będą, może będzie można implementować do tych starych samochodów, ale ja myślę, że to jeszcze nie tak. Dlaczego się tego boję? Bo zazwyczaj wielkie wynalazki, które zmieniały świat technologicznie, one występowały po wielkich kataklizmach. Zazwyczaj wojna była taką cezurą, bo na wojnie się sprawdzało łatwo różnego rodzaju nowe rozwiązania. Chociażby kosmiczny podbój kosmosu i tak dalej, i tak dalej. Von Braun, który jako główny konstrukcja V2, czyli hitlerowskiej broni, która miała być złotą orężem Hitlera, przeniósł się nagle do Stanów Zjednoczonych i stworzył cały system podboju kosmosu. Teraz mamy rodzaj takiego przełomu. No jest ten cholerny COVID, który przeorał całkowicie całuśki świat. Więc bardzo możliwe, że na tej bazie coś się zrobi, ale na razie jeszcze się nie zrobiło.
Troszeczkę nie wiem, w jaki sposób auta autonomiczne miałyby być powiązane z COVID-em.
Nie, mówię, że następuje rewolucja.
My
się zmieniamy, system komunikowania się powoli zmienia, nie będziemy być może nie podróżowali samochodami tak często, jak podróżowaliśmy, bo nie będzie nam nawet wolno, bo będą bariery różnego rodzaju. W związku z tym rozwija się kontakt przez internet, czyli przez te wszystkie chmury, które tam gdzieś będą nasze informacje przechowywały i wysyłały dalej. Może to będzie system komunikacji. A powiedz, czy wyobrażasz sobie w ogóle życie bez samochodu, że go nie będzie w ogóle?
Ja, to jest moja pasja, tak? Właściwie jedyne zainteresowanie i hobby.
Otóż miłość. Zadłuż emocje. Mhm. Ale włącz swój młody umysł, który przewiduje różne rzeczy. Wyobrażasz sobie, że dzisiaj gospodarka istnieje bez samochodu?
Wydaje mi się, że mogłaby spokojnie funkcjonować bez samochodu.
Kto będzie rozwoził towary?
Nie, mówię bez samochodu takiego osobowego.
Bezosobowego, no to
bezosobowego mogłaby istnieć. Istnieje komunikacja publiczna, tak? Istnieją połączenia pociągowe?
Może być, pociągowe, tak, do pociągu.
oraz różnego rodzaju połączenia lotnicze, które spokojnie by pozwoliły na to, żeby się przemieszczać.
Chłopie, wybucha wulkan na Islandii i nie ma połączeń lotniczych.
Nie no, oczywiście, że samochód jest potrzebny w tym sensie, ale wydaje mi się, że można sobie wyobrazić świat bez niego. To chyba nie jest aż tak trudne.
Wiesz co, dla mnie ta rozmowa z tobą jest ważna. Dla mnie samego. Dlatego, że my jesteśmy totalnie innym pokoleniem. Ty jesteś w zasadzie prawie pokoleniem moich wnuków. I oni nie na przykład mówią do mnie ci tak. Dziadek, a po jaką jasną cholerę mi prawo jazdy? Obaj nie mają, a jeden ma 20 parę lat, drugi też. W związku z tym pytanie jest takie. Bardzo możliwe, że w waszych głowach też coś się zmieniło, że samochód wam nie będzie potrzebny. Z punktu widzenia emocjonalnego. Ja rwałem dziewczyny na samochody, jak już tylko mogłem sobie takie auto kupić, a pierwsze było Trabantem. No, więc albo na motocykl. A teraz ty masz to w nosie. Ty podrywasz dziewczyny inaczej. Czyli ta emocja tego typu, że samochód był dalszym ciągiem konia, na którego dosiadali młodzi ludzie, to teraz mamy samochód, a co będzie potem? Tego nie wie nikt.
Nie wiem, co odpowiedzieć.
Mogę pociągnąć cię dalej. Bardzo się cieszę, że tak zareagowałem. Bardzo się cieszę. Dlatego, że musimy sobie uświadomić, wiesz co, to jak powiedział ten Kartezjusz. Wiem, że nic nie wiem.
Wydaje mi się, że z jednej strony to moi znajomi początkowo, tacy, którzy nie chcieli robić prawa jazdy i mówili właśnie, po co mi ten samochód, to się szybko zmieniało w momencie, w którym zaczynali mieszkać delikatnie dalej od miasta.
Tak, ja mam tak.
To się zaczynało zmieniać w momencie, w którym pojawiły im się, nawet nie dzieci, ale dziewczyna, którą czasem trzeba przewieźć z miejsca do miejsca, albo której rodzice mieszkają poza Warszawą, to nagle okazało się, że samochód jest niezbędnym narzędziem do tego, żeby to logistycznie wszystko rozplanować w miarę rozsądnie.
Ale słuchaj, bo to jest bardzo ciekawe to, co mówisz, dlatego że ty mówisz jeszcze o tym wszystkim, co przyniosła nam historia. Prawda, siedzą różni ludzie, produkują samochody, inni je sprzedają, inni budują drogi. I wyobraź sobie teraz, ja za parę dni będę moderatorem takiego międzynarodowego spotkania ministrów infrastruktury krajów tych wzdłuż Via Carpatia.
Okay.
Czyli tak, Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Rumunia, Czechy, Słowacja i tak dalej na dół, do Słowenia. I teraz tak, oni budują teraz Via Carpatia, a Unia Europejska mówi tak, no, że to nie będzie potrzebne. I mówimy, jak to? Polska wymyśliła to Via Carpatia. No przecież, kurczę, trzeba się przenosić z miejsca na miejsce, to co powiedziałeś, samochodem ludzie muszą jeździć. A Unia Europejska gdzieś tam kręci nos, mówi, ale bardzo możliwe, że już będziemy się inaczej komunikować. I tu jest pytanie, czy będzie tak, że w ogóle nie będzie samochodu, czy też będzie auto, o którym dzisiaj wiemy, że tylko inaczej napędzane. Może wodorowe, na razie jestem, jak wiesz, człowiekiem hybrydy i na tym etapie bardzo chwalę hybrydy, bo one w okresie przejściowym są naprawdę rewelacyjne. Czyli na pewno będzie, moim zdaniem, jakieś auto o jakimś źródle napędu, którym jeszcze nie wiemy, wiesz, i coś się tu zdarzy, ale co się zdarzy, to tego nie wiemy. A wiesz, z jakiego powodu nie wiemy? Dlatego, że dzisiaj państwa, tak jak Polska, Stany Zjednoczone, Rosja i tak dalej, to są w gruncie rzeczy dziwne twory, którym się zdaje, że zarządzają światem. Ale w gruncie rzeczy światem zarządzają ci, którzy są właścicielami albo udziałowcami wielkich korporacji. Takie rzeczy jak przebija się Elon Musk na przykład, prawda? I on nagle buduje samochód. Czy twórca Windowsa. I teraz pytanie, co, na czym im będzie zależało, w którym kierunku to pójdzie? Bo to nie jest tak, że wygra najlepszy system komunikowania i samochód będzie dalej. Tylko wygra ten, który będzie odpowiadał tym ludziom, którzy pod spodem rządzą światem. To nie jest cała teoria spiskowa, bo tak to przecież jest. Więc wiesz, te nasze rozmowy są fajne, ale one czasami dotykają baśni Andersena.
Znaczy, po pierwsze, wielkie korporacje mogą być zawsze ograniczone w jakiś sposób przez organizacje ponadnarodowe, tak? Takie chociażby jak Unia Europejska.
Wielkie korporacje, ale oni są ponadnarodowi.
No właśnie.
Te wielkie korporacje są ponadnarodowe. To nie ma tak. Słuchaj, ja pamiętam kiedyś, mój przyjaciel był szefem firmy Delphi na Polskę. I to była wielka organizacja, bo oni produkowali części zamienne i samochody na cały świat, amerykańska. I pamiętam, kiedyś przyleciał pan Battenberg II swoim własnym samolotem do Krakowa, bo w Krakowie wybudowali takie wielkie centrum logistyczne dla tej firmy. Siadłem tam z nim, rozmawiałem na chwilę i on mówi, ty, ale czy ty wiesz, chłopie, jak to wygląda? Popatrz, tu siedzi gość w Krakowie, który rozrysowuje i planuje jakieś działanie dotyczące jakiegoś urządzenia. O 16 mówi tak, idę do domu, bo mu się czas kończy. Ale to nie jest koniec tego, bo w tym momencie ta cała robota idzie na przykład do Singapuru, gdzie rozpoczyna pracę facet z tej samej korporacji, rozumiesz, i ciągnie dalej ten projekt. Czyli sam już widzisz, że to cały świat jest zaangażowany. No. I teraz pytanie, jedne następujące. Czy może sobie dwóch facetów, jeden starszy, drugi młodszy, wymyślić tutaj, nie wiem, możemy sobie podywagować, jak to ewentualnie może być. I jedno sobie na pewno możemy powiedzieć. Chcemy, żeby był samochód. Chcemy?
Oczywiście, że tak.
Czy będzie napędzany?
Doszliśmy
chcemy?
Też teraz
nie wiemy.
Do wniosku, że on jest niezbędny logistycznie.
Jest.
No. Żeby była komunikacja jednak face to face, prawda? Żeby mieć ten realny kontakt z człowiekiem i też, żeby się przemieszczać najzwyczajniej w świecie, bo jak COVID pokazał, komunikacja online nie daje nam tych samych wrażeń i nie jest tak samo efektywna.
Coraz więcej ludzi odczuwa potrzebę przytulenia się do drugiego człowieka. Teraz, w czasie COVID-u. Bo jest powiedziane, zresztą mówią to fachowcy, lekarze, że minimum raz dziennie powinieneś w zasadzie zbliżyć się, przytulić, do, nie seksualnie, nie erotycznie drugiego człowieka, przytulić się do niego, bo masz taką potrzebę, ona jest naturalna dla człowieka. Teraz tych kontaktów nie ma. W związku z tym, czy możemy sobie wymyślić rzeczywistość, w którym ludzie będą totalnie od siebie odizolowani, że jak będzie ruch drogowy i zderzą się dwa samochody autonomiczne, że jeden kierowca, drugi nie wysiądzie i naleje mu po pysku, tak jak to się dzieje w Rosji na przykład na tych filmach, tak jak się zderzą, to się leją od razu. W Polsce zresztą też. W związku z tym, no nie wiem, czy to jest możliwe, to wyeliminować. Ja bym nie chciał takiego świata.
Znaczy, to jest świat chyba, do którego dążymy w jakiś sposób, prawda? Bo to jest ten idealnie bezpieczny, w cudzysłowie, świat, tak? Świat, w którym...
Ale już się baba zabiła w samochodzie przecież elektrycznym, no. I tym, i autonomicznym, no. Już były dwa wypadki śmiertelne, ja wiem. Tak musi
technologia
być.
Się udoskonali z czasem.
Tak, bo to musi, taka próba musi przyjść. Ale co będzie? Ja myślę sobie tak, że dzisiaj najfajniej byłoby gadać o tym, co jest najbliżej mnie. To znaczy tak, mam samochód... I chcę myśleć, a może kupię sobie samochód elektryczny i nagle sobie myślę, po jak cholera mi samochód elektryczny, jak dojadę do Radomia z Warszawy, a jak pan Suski mówi, że stamtąd bliżej niby na południe Europy samolotem. No, czy może już poczekam na wodorowy, którym też jeździłem? Wiesz co, ja jestem facetem, który był jednym z nielicznych polskich dziennikarzy, który... 20 parę lat temu był na premierze pierwszego samochodu hybrydowego pod grą Fuji w Japonii. I wtedyśmy to na to patrzyli na tej zasadzie, tak jak my dzisiaj mówimy o tym, co będzie. Zwariowali, mają dużo kasy w tej Toyocie, to sobie robią takie projekty. A niech sobie robią. I nagle się okazało, że ten projekt parę lat temu dopiero opanował cały świat motoryzacyjny, bo każdy chce mieć swoją hybrydę.
A premiera Priusa była chyba w 98, prawda? Czy
chyba tak. To chyba tak. To jest 23 lata temu, no. I teraz tak sobie myślę tak. No kurka wodna, my czasami nawet nie wiemy, jak daleko to wszystko może pójść, pod warunkiem, że świat nie zgłupieje do końca i nie obudzi się jakiś dyktator, który naciśnie guzik i to wszystko wyfiuknie w powietrze. Więc jak widzisz, ta rozmowa może być ostatnią.
Aczkolwiek zawsze są jacyś dyktatorzy, nawet w czasach największego
zawsze
pokoju
byli.
I
tak.
Pewnie zawsze będą gdzieś, także możemy też się tym tak bardzo nie przejmować, liczyć na to,
nie.
Że jednak
będzie
w porządku.
Nie,
bo...
nie przejmujmy się, tylko że trzeba o tym wiedzieć, że coś takiego się może zdarzyć. No. Ale nie kończ, broń Panie Boże, tak defetystycznie. Nie, bo jak tak skończymy, to
ja
sam
nie chciałem, nie chciałem nie. Kończyć w żadnym
nie.
Wypadku.
Nie, nie, bo to trzeba radośnie, naprawdę radośnie.
Ja... obejrzałem trochę, przygotowałem się przed tym wywiadem, oglądając różnego rodzaju, z różnego czasu pana kariery materiały. I to, co mnie zaskoczyło, to to, że pan przywiązuje dużą właśnie wagę do tego, co ja tutaj już powtórzyłem kilka razy. Czyli do tego, w jaki sposób samochód powoduje, że człowiek się czuje. Jakie emocje
oczywiście.
W jaki sposób może być związane z tym samochodem. Do głowy przychodzi mi chociażby materiał, który zrobił pan dla Polsatu. To był o Volvo S80. I tam był jakiś system bezpieczeństwa, który pomógł panu w zakręcie wyjść. I to zostało opisane w bardzo barwny sposób. I wydaje mi się, że wtedy chyba nikt czegoś takiego w taki sposób nie robił, prawda? To raczej była taka motoryzacja mocno skupiona na...
Ale bardzo
inżynierii produktów.
Ale osobista. Bo na przykład taki tekst, pamiętam, z moim synem robiłem taki program w Polsacie, nazywał się Pasjonaci. Do momentu wypadku mojego syna. To i on powiedział tam jedno zdanie, które tkwiło mi do dzisiaj, często się na nie powołuje. Mianowicie jechaliśmy też Volvem, zresztą tylko XC90. I ja mówię, Maciek, zobacz, to jest kurczę silnik mocny, 3.2, benzyna, V6, jak to idzie, zobacz, nie to ma konik.
No bo to Yamaha, prawda?
No i ja nagle on do mnie mówi, a on mówi, i co z tego, że on ma tyle koni, kiedy w tym samochodzie, to każdy koń biegnie w inną stronę. Ciągnie w inną stronę, bo on nie lubił tego samochodu. No i coś w tym jest, ale jak patrzymy na to w ten sposób, to patrzymy tak, jakbyśmy patrzyli na auto jak na żywe stworzenie. Ja ukułem kiedyś taką teorejkę sobie małą, która się przyjęła, jak się okazuje, że auto ma swoją duszę. To kiedyś Rainer Maria Rilke, taki poeta austriacki, dwudziestowieczny już, napisał taki cudowny wiersz o przedmiotach, które go podsłuchują w ciszy. Bo jak siedzę sobie na przykład przy biurku i długo siedzę i wczuwam się w tę poezję, którą tworzę, to mam wrażenie, że to biurko mnie podsłuchuje, dlatego że to biurko zostało zrobione z drzewa, które żyło. Że robił je człowiek, który dotykał swoimi rękami i odrobinę swojego geniuszu przenosił też na to. I myślę sobie tak, że samochód nie jest tylko zbiorem kółeczek różnego rodzaju. One zostały tak złożone, że mają także swój rodzaj inteligencji. Trochę tak jak z drugim człowiekiem. Jak kogoś traktujesz, tak to od niego dostajesz to samo. Jeżeli dla kogoś jesteś miły, serdeczny, sympatyczny, to jest wielka nadzieja, że otrzymasz to samo. A jak go kopisz w tyłek, to i ty też zostaniesz kopnięty.
I to się dotyczy samochodów, tak? Czyli tak, każde auto ma swój charakter.
Absolutnie tak. Bez względu nawet tej samej marki, tego samego modelu. To nie jest tak, że Ford Focus.
Konkretny model.
Nawet nie. Jeżeli masz to samo 6 modeli Forda Focusa, ten sam rocznik, wszystko to samo i dosiada go iluś tam 6 kierowców.
6 różnych kierowców.
I to się okazuje nagle, zobacz, że każdy z samochodów oddaje mu to inaczej. Jeden się psuje, drugi na przykład nie chce wchodzić w zakręty dobrze i tak dalej, dlatego że on to wszystko otrzymuje od swojego kierowcy.
No, też czasami się po prostu trafia zepsuty samochód od producenta, ale...
A nie powinno tak? No oczywiście, że tak. No to ja wiem. Teraz zresztą bardzo modne jest badanie największej awaryjności samochodów na świecie.
Czyli doszliśmy do wniosku, że każdy samochód ma duszę?
Tak, ja uważam, to ona nie jest dużo w rozumieniu.
A przyszłość motoryzacji,
prawda,
jest nieznana.
A przyszłość motoryzacji jest nieznana, jak przyszłość nasza ludzi jest nieznana. Czy wydawało ci się, że kurczę, nagle nie będziesz pójść do restauracji?
No nie, w żadnym wypadku.
No jak to? No, do kina nie możesz iść? I nagle nie możesz. Nie możesz wyjechać za granicę? Nie możesz. No i to, chłopie, przypuszczałeś to? Nie. Nikt cię o to kiedyś nie pytał, nawet nikt nie wymyślił, zobacz, poza twórcami filmów. Bo trochę czasami mam takie wrażenie, że twórcy filmów wyprzedzają wizje, które naprawdę będą realizowane w życiu. Pamiętasz, taki był film kiedyś z Bruce'em Willisem, który był taksówkarzem i latał takim samolotem między wieżowcami. No. No i wiesz, no nie chciałbym takiego życia, chociaż polatałbym takim sprzętem.
Element?
Chyba.
11? Siódmy właśnie. Siódmy element. Ja nie wiem, czy chciałbym mieć latający samochód, aczkolwiek to jest temat, który powraca regularnie w różnego rodzaju wizjach futurystycznych, bez wątpienia. Ja mam takie wrażenie, że filmy czasem się sprawdzają, bo jest ich produkowana taka ilość z różnymi scenariuszami, że statystycznie któryś z nich musi się wpasować w rzeczywistość.
Ja teraz trafiam w telewizji na film, właśnie wiesz o czym? O zarazku, który podbija świat w Stanach Zjednoczonych. Kurczę, jakby to przewidzieli, zrobili i się stało.
O, i filmy o zombie są modne już od lat.
Ale tak, ale z zombie nie mamy do czynienia, aczkolwiek życie po życiu to jest też mój temat, który kocham penetrować.
To może, wow, w jaki sposób?
Ja ci powiem, dobra, to przejdźmy, żeby nie wchodzić w eschatologię, to życie, to jest też fajny temat, który warto, żebyś kiedyś pogadał. On będzie szalenie piękny i praktyczny. Życie po życiu samochodu. Bo zobacz, niektóre samochody ubierają brzydko, gdzieś na jakieś złomowiska, ale są takie samochody, że nawet wyciągnięte ze złomowiska nagle zaczynają żyć pięknym życiem. Jest taki serial idzie chyba to BBC, ale nie jestem pewien, gdzie dwóch facetów Angolii kurczę ożywia te samochody, robią to wspaniale, wynajdują gdzieś tam, go prawie nie było. Bo jeśli kiedyś kupił sobie dawno temu samochód, renówkę czwórkę, przez którą rosło już drzewo i był kurnikiem. No. I wiele, wiele lat temu sobie to zrobił. No, o, życie po życiu samochodu. Genialna sprawa.
Chyba Richard Hammond ma takiego swojego starego Opla,
tak,
prawda?
Tak. No, też się dotknąłeś tematu i też powiem szczerze, że ja nie mogę się przyzwyczaić do nowego Top Geara, a stary oglądam z radością i nawet ten nowy program, który w Amazonie robią.
Jak The Grand Tour, tak?
Tak, Grand Tour. No, to są faceci rewelacyjni. Poziom języka, wyobraźnia, swoboda przed kamerą, no, odwaga. To jest to.
Czy można pana jakoś śledzić?
Jestem po imieniu z tobą. No tak, ja
czy
wiem.
Można śledzić?
Bo siedzi starzec przed tobą z długą siłą brodą.
W żadnym wypadku nie chciałem, żeby tutaj nastąpiła taka tak sytuacja. Dobrze, no. Czy można gdzieś cię śledzić na social mediach? Albo...
Wiesz co, to jest tak. Śmiesznie, dlatego że ja jestem prezesem Stowarzyszenia Kierowca.pl. To stowarzyszenie ma swoją drugą nogę, to się nazywa e-kierowca, które zajmuje się szkoleniem kierowców i w ogóle organizacją szkół prawo jazdy, opracowaniem nowych programów. To chłopaki Rafał Matuszak, Siolezior zrobili to jako jeszcze asystenci na Politechnice Szczecińskiej i wiele lat temu wprowadzili zupełnie nowe, jeszcze wtedy nieznane metody szkolenia za pomocą internetu, to i tak dalej, i tak dalej. I myśmy teraz uruchomili telewizję własną.
No proszę.
No tak, i ona chodzi, proszę ciebie, to się szkoła jazdy nazywa. I to chodzi w tej chwili na pewno w środy, ale już teraz mamy tych godzin emisji, bo mnóstwo, 76 godzin tygodniowo, to jest dużo. Bo tam są i lekcje, i nie lekcje, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tam bywam. Natomiast teraz uruchamiamy znowu kolejny program. Razem, nie mogę na razie powiedzieć kim, bo to jeszcze jest zawyrak, jak wystartujemy. Mianowicie będziemy... To w gruncie rzeczy to, co teraz robimy. Mianowicie za parę dni nagrywamy już zwiastuna do tego. Mianowicie przejście z epoki do epoki. Czy samochód elektryczny to jest docelowo, czy jest tylko znowu kolejnym przejściem. Jak żyć z elektrycznym samochodem? Czy warto go mieć, czy nie warto? Czy lepiej może mieć hybrydę? I to będzie chodziło normalnie, tak jak wy, czyli w rodzaju podcastu. Idzie to w internet. Teraz internet jest znacznie większą mocą, moim zdaniem, niż telewizja.
No, wiele osób tak sądzi. No. Niekoniecznie tych, które tam... chcą nas sponsorować,
ja
ale...
Ja wiem, bo nie chcą dać kasy. Ja wiem, oni, wiesz co, bo nie, bardzo często ci, co mają kasę, to mają mniej więcej mój wiek. A jak mają mój wiek, to jednak ciągle żyją inną epoką i ciągle nie są w stanie, dziadki kochane, nie chcecie w stanie tego zrozumieć, że to jest lepsze dojście nawet do tych, którzy potem decydują o tym, czy macie pieniądze, czy nie. Musicie sponsorować tego rodzaju zjawiska, jak to, w którym teraz jestem tutaj, bo przełamiecie lody i będziecie uważani za młodych, a nie starych z gredu.
Dziękuję bardzo za taką reklamę.
To nie reklama, to ja walczę o swoje i o twoje.
Oczywiście załączymy linki do wszelkich wspomnianych tutaj portali, telewizji i jeżeli pojawi się ten program do soboty, to też do link do tego programu.
Będę ci bardzo wdzięczny i będę o was też dobrze mówił. Powiedzcie, gdzie was szukać.
Wszędzie. Na Spotify, Apple Podcast, w Google
i
Podcast.
Co mam nacisnąć?
Motoryzacyjny skrót tygodnia wpisać.
Motoryzacyjny skrót tygodnia.
Owszem.
Dobrze. Dobrze.
Dziękuję bardzo za to
ja
spotkanie,
bardzo
za ten
miło.
Wywiad, za tą
rozmowa
rozmowę.
Z młodym człowiekiem dla mnie jest ożywcza, bo powiem ci tak, pojechałem teraz na szczepienie, wiesz? Szczepiali mi to tak pierwsze koronawirusa, bo jestem już w tym wieku. Przyjechałem ci do Siedlec, bo chciałem, żeby było szybciej, to pojechałem do Siedlec. Wchodzę do tego pomieszczenia, gdzie ci czekają i mówię, kurde mol, co ja tu robię? Tu są same dziadki. Przecież to jakaś draka. To niemożliwe, żeby to wszystko byli moi koledzy i rówieśnicy. I powiedziałem jedno, ludzie, jeżeli nie chcecie zestarzeć się psychicznie nawet, to tylko z młodymi musicie pracować, bo inaczej zostaniecie z tyłu, a żeby naprawdę myśleć tak, jak młodzi myślą, choćby trochę, to musicie z nimi współpracować i dlatego jestem wdzięczny, żeście mnie zaprosili.
To ja jeszcze raz dziękuję za przyjście.
Ja dziękuję.
Utrzymuję swoją pozycję, a my przechodzimy do testów MST. Zaczynamy testy MST. A w tym tygodniu redakcja motoryzacyjnego skrótu tygodnia jeździła Superbem Kombi IV, Larę Clement oraz
Mercedesem CLA 250e. Podoba mi się nazwa
redakcja MST.
Czuję się taki ważny, czuję się dziennikarzem teraz i czuję, że mogę wszystko, że mogę tyle, ile inni.
Widzisz? A zawsze nimi byliśmy. Wystarczyło tylko to powiedzieć.
Wystarczyło tylko to zrozumieć.
Wystarczyło tylko... Dobrze, to przejdźmy do tych testów, zanim już wszyscy wyłączą.
No mów o tej Skodzie. No.
Mogę zacząć, tak?
To oczywiście.
Choć ja jestem bardziej ciekaw w sumie twoich wrażeń. Zacznijmy od Mercedesa CLA.
CLA 250e?
Tak, bo ty wiesz, masz Mercedesa klasy A, także wnętrze cię nie zaskoczyło. Nie będziesz mi opowiadał o tym, że jest dobrze wykończone i że ma fajny system multimedialny, bo wiemy, że tak jest.
Nie? Nie będę?
Słuchawki mi się rozłączyły. Halo, halo? Już, no.
Ariusiur, że nie będę.
Będziesz?
Nie. No dobra, nie będę cię tym zamęczał.
Nie,
no,
a dla wszystkich, którzy tak słuchają w Mercedesie tak. nowym z MBUX-em, hej Mercedes.
Tak. CLA 250e to samochód, który kosztuje gdzieś tam w okolicach 160 tysięcy, od tylu się zaczyna. Jest to hybryda typu plug-in.
Czyli możesz ją podłączyć
do miasta. Czyli możesz ją podłączyć do zewnętrznego źródła zasilania i sobie naładować ten silnik, na którym możesz przejechać do 55 km na samym prądzie, jak
chyba,
to mówią.
Chyba dalej nie wiesz, jak działa ten samochód. Możesz naładować akumulator, nie silnik.
Silnik elektryczny, no akumulator, tak. który napędza silnik elektryczny.
Widzisz, dobrze, że tutaj jestem i tutaj prostuję twoje niedociągłości.
A tak samo jest zresztą w przypadku wodorowych. Tam się nie tankuje wodoru do silnika, tylko się do ogniw paliwowych tankuje i one zamieniają je na energię.
A w samochodzie spalinowym tankujesz bak.
Owszem, i to jest właśnie całkiem imponujące, że masz po dwóch stronach klapki. W takim samochodzie.
W Superbie też tak było.
A widzisz, i to bardzo często się zdarza, tutaj nie podchodzisz i nie głaszczesz go tak jak w Porsche Taycan.
Tylko brutalnie.
Tylko po prostu bijesz i tyle, o.
O
i już, no. Bo trzeba pokazać, że jest się silnym facetem, jak się podjeżdża pod dystrybutor, prawda? Trzeba wypiąć klatę, pokazać.
Albo silną, niezależną kobietą. I w Mercedesa.
Tak,
raz.
Ale nie, co ciekawe, ten, bo tego u mnie nie ma. Różnica, taka konsumencka. Wysiadłem, pojechałem zatankować moje CLA 250e, to znaczy nie moje, przepraszam, żeby nikt nie myślał, że
na
to moje.
Na okres testów twoje, no.
Tak, na ten tydzień moje, no i właśnie łapię za wlew, wciskam go, no tak standardowo, żeby go odcisnąć, żeby odskoczyła klapka, a no. tu nie. Okazuje się, że we wnętrzu jest przycisk do tego, żeby otworzyć tę klapkę i jest napisane, proszę czekać, trwa odpowietrzanie baku. I on ci po chwili dopiero odskakuje, tak? I wtedy możesz go otworzyć i włożyć pistolet i zatankować. No a z drugiej strony normalnie wciskasz i klapka odskakuje. Mówię o tej klapce, która zakrywa gniazdo do podłączenia.
No to ciekawe.
Tak.
Ciekawe, dlaczego w twoim samochodzie nie ma tego systemu odpowietrzania.
Nie ma. Nie ma. Ja po prostu otwieram i już. I wkładam.
Czyli zawsze jest zapowietrzony.
Tak. Tak, tak, tak. Więc nie, tragedia. Tak sobie pomyślałem, czemu u mnie tego nie ma? Jak w AMG? AMG tego może nie być, no.
Ale może samochód... wiesz, może dlatego, że to jest AMG, to potrzebujesz więcej powietrza dla tego silnika, żeby strzelał
masz
ogniem
rację.
Z rury wydechowej.
On tam przez ten wlot...
To tak na pewno działa.
On tam przez ten spust cały do dolania paliwa jeszcze wciąga powietrze. Dodatkowy dolot z tyłu jest, także widzicie, no. nie ma sensu ze mną konkurować, bo ja mam dwa doloty w samochodzie. Jeden tam, gdzie powinien być, a drugi jeszcze mam z tyłu, po lewej.
Jasne, jasne.
Taki mały.
A jaką ma moc? To nie AMG?
Systemową, 218 koni mechanicznych, tam jest silnik elektryczny, który dorzuca do tej puli 102 konie, no łącznie to się nie sumuje, bo byłoby ponad 260, ale tu jest 218. Więc
to
rzeczywiście...
wiesz, że tyle samo, ile ma Superb IV, dokładnie, 218 koni. Jaki tam jest silnik benzynowy?
Wiesz co, tutaj jest silnik, no ten sam, co siedzi u mnie, czyli dwulitrowy, czterocylindrowy.
A, okay.
Tak, no to jest ten sam silnik, tak.
Wydawało mi się, że oni tam wrzucili ten, wiesz, ten mniejszy, ten trzycylindrowy.
Nie.
Z Renault.
Nie.
Czy tamten też miał cztery cylindry?
No, teraz to mi zabiłeś, to aż...
Nie, ale wiesz, jestem ciekaw. To ty testowałeś ten samochód, ja o nim dużo nie wiem.
Ja wiem, tylko teraz to mi zabiłeś, wiesz, ćwieka, jak to mówią.
Możemy zawsze zadzwonić do Marcina. Właśnie, bo w studiu, korzystając z okazji tego, że Patryk czeka, dostajemy co rusz to nowe dodatki. Ostatnio dostaliśmy możliwość rozmowy przez Skype'a. Tak. Teraz dostaliśmy telefon. Dla widzów pokazuję taki telefon, jak są w biurach teraz już głównie. Taki domowy. Co oznacza, że mogę dzwonić do słuchaczy. Jeśli chcielibyście, żebym do was zadzwonił i porozmawiać ze mną i z Patrykiem, to zostawcie swój numer telefonu w naszych DM-ach. I możecie się wypowiedzieć na jakiś temat.
No,
później będziecie w audycji.
Dobrze powiedziałem. To znaczy nie ten sam, co u mnie, ale masz rację. To jest 1.33.
Także nie podamy wam numeru do studia, ale my możemy do was zadzwonić.
A więc wracając...
Dwulitrowy silnik, tak?
A więc wracając do Mercedesa CLA. Tak, dwulitrowy, nie dwulitrowy silnik, 1.33 litra, ale cztery cylindry.
No.
Siedzą pod maską, więc nie jest to dokładnie ten sam silnik, który jest tam wyżej. Ale masz rację, to jest współdzielone.
1.4.
No, 1.33.
Okej.
czyli bliżej mu do 1.3, ale tak. Mhm. Chciałem powiedzieć, że na silniku elektrycznym generalnie przejechałem, nie wiem ile, bo nie liczyłem. Natomiast miałem gdzieś tam naładowany, odkąd go odebrałem. On się oczywiście zużył i potem ani razu go nie podpiąłem. Ale to jest, uważam, bardzo dobry test dla hybrydy typu plug-in, bo możesz rozpoznać, jak działa. Nie śmiej się, bo to jest naprawdę dobry test.
Ale nie,
test.
Ja się śmieję, że my tak testujemy hybrydę. Ale paradoksalnie to jest plug-in, lepiej. Nigdy ich nie podpinając.
Ale paradoksalnie to jest lepiej, bo chcesz zobaczyć, jak ten silnik czterocylindrowy zachowa się, kiedy będzie miał do dyspozycji jakąś małą tam cząstkę tego silnika elektrycznego i te wszystkie systemy działające tak, jakby była to po prostu instalacja typu mild hybrid. I tutaj działa to świetnie, bo tydzień temu, jak gdzieś tam zajawkę próbowałem zrobić, to powiedziałem, że to jest jedna z lepszych hybryd typu plug-in, jaką jeździłem i rzeczywiście tak jest. Spalanie w trasie, które udało mi się uzyskać na trasie Warszawa-Śląsk i z powrotem, to jest poniżej 6 litrów na 100 kilometrów. 5,4 nawet mi się udało, z tego co pamiętam, uzyskać, więc wow. Naprawdę bardzo dobry wynik. Tak, oczywiście no jechałem przepisowo, tak, to można powiedzieć otwarcie i szczerze. To była naprawdę spokojna jazda, nieprzesadna, taka że nastawiona na oszczędzanie, jazda w tunelu aerodynamicznym za ciężarówką, nie, nic z tych rzeczy. Normalna jazda przepisowa, taka, żeby się nic nie stało w tych trudnych warunkach, które ostatnio mieliśmy na drogach.
Ile kosztuje ten samochód?
Od 160 tysięcy, około.
Okej, okay, a ta wersja, którą ty jeździłeś, tak mniej więcej?
Jakby się to była konfiguracja chyba w tej European Edition, która tam kosztuje dodatkowo 20 tysięcy za samą tą, bo to był taki ładny srebrny lakier z 19-calowymi felgami. Około 200 tysięcy na pewno, tak.
To chyba nigdy nie testowaliśmy tak różnych i tak podobnych aut. Muszę ci powiedzieć.
No, być może, no ale to za chwilę się okaże, bo powiesz więcej o Skodzie. Natomiast tutaj mówiąc o tym teście hybrydy plug-in, której się nie ładuje, to jest paradoksalnie całkiem dobry sposób, bo widzisz, jak z tym dodatkowym obciążeniem ten silnik się zachowa. I on naprawdę cały czas korzysta z tego silnika elektrycznego. On się potrafi wyłączać, kiedy na przykład odpuścisz gaz. Mhm. I toczysz się na samym silniku elektrycznym, widzisz, że wskazówka obrotomierza spada do zera i jest wyłączony. Na postoju praktycznie zawsze się wyłącza, więc nie masz klasycznego przycisku start-stop, który możesz włączyć bądź wyłączyć, jasne. Bo silnik elektryczny po prostu automatycznie się uruchamia, kiedy stajesz i wszystkie systemy są oparte na tym silniku wtedy wewnątrz, nawiew, nawigacja i tak dalej, ładowarka indukcyjna.
Masaż?
No tutaj akurat była tylko kinetyka foteli, chyba masażu w CLA to nie ma. Natomiast to nie były te fotele AMG, no bo one nie są dostępne w wersjach nie AMG, to były te fotele takie komfortowe, zwyczajne. Mhm. Te takie stylizowane na sportowe, ale nadal komfortowe. One są dla mnie mniej komfortowe niż te fotele AMG, ale to jest indywidualne spostrzeżenie, bo nie każdy może mieć tak skonstruowany kręgosłup jak ja, więc to trzeba usiąść i posiedzieć. Natomiast rzeczywiście raz spalanie, bardzo dobre, dwa zachowanie, współpraca tych dwóch napędów jest też świetna. Nie ma aż takiego bardzo widocznego, mocno zaznaczonego przejścia z silnika elektrycznego na silnik spalinowy. Dobrze odzyskuje energię, bo potrafi go trochę naładować, nawet jak go nie ustawiasz w ten tryb, że maximum range, żeby on go trochę jeszcze ładował, ten silnik elektryczny, bo jest tam taki w tym...
Chodzi o taką opcję, w której silnik spalinowy ładuje
akumulator, tak, dokładnie, więc... Tego nie trzeba było używać, żeby go trochę naładować. Trasa pozwoliła go naładować tak, żeby jeszcze chwilę pojeździł później po dojechaniu na miejsce na silniku elektrycznym. Tak sobie podjechałem, wiesz, gdzieś tam z parkingu pod dystrybutor na stacji benzynowej na samym silniku elektrycznym, powiedzmy. Więc naprawdę, no i ruszasz. Praktycznie zawsze. Nie miałem nawet momentu, nawet w minusowych temperaturach, które się zdarzały, przez ten okres testowania, żeby odpalił mi się na silniku spalinowym. Zawsze włączał tylko silnik elektryczny, no i ja odjeżdżałem. Zdarzało się, że po kilkunastu metrach czy po kilkudziesięciu metrach od razu już włączał silnik spalinowy, no bo nie wystarczało akumulatora, więc w tym wypadku był potrzebny dodatkowy napęd. I działało to na tyle dobrze, że udawało się uzyskać bardzo dobre wyniki spalania i jeszcze... Przyjemnie się tym jeździ, bez szarpania, bez tego uczucia, że musisz coś zrobić, bo to jest silnik, to znaczy, że to jest hybryda typu plug-in, więc powinieneś się starać, żeby to jechało jak najwolniej, żeby to spalało jak najmniej. Wręcz przeciwnie, ja miałem z tego niesamowitą frajdę, że mogę kręcić takie wyniki, I nawet nie zwracałem uwagi na to, jak to auto przyspiesza, jakie prędkości może sobie rozwinąć, w jakim tempie, w jakim czasie. Zupełnie mnie to nie obchodziło. To jest jeden z tych samochodów, w którym czujesz się komfortowo, bo jeszcze muszę dorzucić do tego, że zawieszenie w porównaniu do mojej klasy A35 to jest niebo a ziemia. To płynie. Jest, oprócz tego, że jest wyraźnie dłuższy, bo spotkałem gdzieś na parkingu stare CLA poprzedniej generacji. On jest naprawdę dużo dłuższy od tego, który był poprzednio. Wygląda jak limuzyna. Sam powiedziałeś, że to jeden z najładniej wyglądających obecnie
tak
Mercedesów
jest.
W gamie.
Mercedes CLA obecnie.
I tutaj do tego w połączeniu z tym zawieszeniem i w połączeniu z tym, jak cicho w ogóle działa cały ten układ, jest naprawdę... To sprawia wrażenie jazdy taką małą limuzyną, rzeczywiście. Było przyjemnie przez ten tydzień i ciężko mi było się z tym rozstawać. I pomyślałem sobie nawet, że chyba następny samochód to będzie coś w tym stylu, bo ta przyjemność płynąca chociażby z tego, że nie muszę jeździć slalomem po ulicach, była naprawdę duża.
Ja na twoim miejscu bym się zastanowił, czy, bo pewnie i tak weźmiesz samochód w leasingu, finansowaniu, czymś takim.
Tak. Kto by dzisiaj kupował auta za gotówkę?
I później raczej go nie wykupisz. Jeżeli to będzie to taki samochód kanapowóz, to może tak nie być, bo dotychczas kupowałeś raczej samochody sportowe, które inaczej utrzymują swoją wartość.
Tak, no ten też będzie mój, więc ja będę musiał się bujać, jak to mówią, ze sprzedażą tego samochodu i tak samo bujałem się ze sprzedażą
RCZR, Peugeota. Tak, pamiętam. No. 15 odcinków, w których nakłanialiśmy ludzi. Ale wiesz co, bo dlaczego o tym mówię? Bo Superb, którym ja jeździłem, to zacznę od końca. Wersja testowa, ta doposażona we wszystko, kosztowała 210 tysięcy złotych i to jest, wiesz, przed jakimikolwiek rabatami u dealera. Pewnie te 10 tysięcy, nie mówię, że na pewno, ale pewnie udałoby się je zdjąć.
Operujemy na cenach konfiguratora.
Dokładnie. A cena bazowa tego samochodu to jest 186 350 zł, ale już tej wersji wyposażenia Laurin and Clement.
Niech tak zostanie.
I silnik, który tam jest, to jest 1.4 TSI, plug-in hybrid, 218 koni mechanicznych, i DSG sześciobiegowe.
Tak.
Także musisz przyznać, że 1.4...
Sześciobiegowe?
Tak, sześciobiegowe.
O, to dziwne. To niestandardowo, powiem ci.
Bo ten... Nie, to jest standardowe dla tego mechanizmu plug-in, dla tej hybrydy koncernie Volkswagena. Tam jest sześciobiegowe DSG.
Jest jednak 7.
Tam jest zwykle 7, tak, w spalinowych wersjach.
No.
Ale tutaj jest sześciobiegowa i muszę ci powiedzieć, że wcale to nie przeszkadza. Ten brak tego jednego biegu nie jest odczuwalny pod względem komfortu. Ale to jest samochód, którym w ogóle nie zauważasz, szczególnie jak jedziesz na trasie, kiedy się włączył silnik spalinowy. Bo jeżeli on jest zimny, to usłyszysz go i on się też tak delikatnie zatrzęsie. No jak to zimny silnik. No. Ale jak już jesteś trochę w trasie, to przejścia pomiędzy tym, jak jest na silniku elektrycznym, a kiedy się włącza silnik spalinowy, są bardzo płynne. I to jest inaczej niż chociażby w 508 hybrydowym. W którym to, że włącza się silnik benzynowy, jest odczuwalne. Nie jest niekomfortowe, ale jest odczuwalne. Tutaj w ogóle tego nie zauważasz. I w ogóle nowy Superb bardzo mi się spodobał pod wieloma względami. Po pierwsze, ta wersja jest szalenie luksusowa. Masz podgrzewane, wentylowane fotele, masz bezprzewodowe Apple CarPlay, Android Auto, co jest bardzo rzadkie w tej klasie samochodów. Nawet w klasie wyższej jest często nie wiadomo czemu nieosiągalne.
Tak.
A to jest coś, z czego jak już raz zaczynasz korzystać, to zwykle jest tak wygodne, że bardzo rzadko wracasz do systemu.
Nie chcesz z tego rezygnować, na pewno.
Oferowanego przez producenta. Zestaw audio Cantona brzmi super. Ilość miejsca jest bardzo duża. To, do czego bym się przyczepił z tyłu, to jest bardzo dużo miejsca, ale siedzenia są stosunkowo wąskie. To znaczy, jak usiadłbyś na przykład w Audi A6, to tylnie siedzenia są dłuższe trochę.
Okay, przez co wydaje się, podparcie na uda.
Tak, wydaje ci się, że masz mniej miejsca na nogi, ale w gruncie rzeczy siedzisz delikatnie bardziej komfortowo. Tak, tutaj masz ogrom miejsca na nogi, ale podparcie na uda jest mniej.
Tak.
Co może być mniej wygodne przy dłuższych trasach, aczkolwiek jeżeli jesteś w Superbie z tyłu, to prawdopodobnie możesz tam prawie się położyć, więc...
No właśnie nie sprawdzaliśmy.
Ja sprawdzałem.
Tak?
Sprawdzałem, tak. Da się prawie...
Rozsuwa się kanapa, tak?
Znaczy... Da się, wiesz, jeżeli usiądzie osoba z przodu i nawet ona może nie ma wyprostowanych nóg, ale ma je tak delikatnie zgięte, tak jakby siedziała w normalnym samochodzie, to z tyłu ja byłem w stanie rozprostować, wiesz, swoje 1,90 m prawie ustawić pod kątem.
No to przyzwoicie, no to auto jest długie i jeszcze bagażnik ma ogromny.
Jest ogromny bagażnik,
o tym należy,
tak,
trzeba wspomnieć. Nie wiem, ile tam jest litrów dokładnie, ale... No...
Ja też nie, ale zmieściście wszystko i coś na jeszcze, naprawdę. Tak,
tak, to jest bagażnik, który robi podobne wrażenie do klasy E poprzedniej generacji w wersji Estate i to już więcej nie trzeba mówić. Czwórka ludzi wejdzie spokojnie.
Także to, samochód też w trybie sport potrafi być bardzo dynamiczny i dawać dużo radości z jazdy. A nawet w tym trybie komfortowym, z uwagi na to, że te silniki, to nie jest jedna z tych hybryd, w których jeżeli się rozładuje silnik elektryczny, to tracisz wszelkiego rodzaju zyski z tego, że ten silnik elektryczny tam jest.
No to już coraz rzadziej są takie hybrydy. Chyba już w ogóle nie ma w tych hybrydach typu plug-in. One jednak gdzieś są jeszcze zawsze aktywne, nawet na tym zerze.
Być może, ale tutaj to działało bardzo zbliżenie, znaczy wrażenie z tego, jak jeździłem tym samochodem, było bardzo podobne do tego, jak się jeździ hybrydową Toyotą. Mhm. A to jest, wiesz, to jest lider na rynku, tak? Czyli no, najlepiej jak można, prawie że. A to jest wciąż hybryda plug-in. Także przy hamowaniu i nawet odpuszczeniu samego gazu samochód zaczyna ładować się. Ale nie jest to takie inwazyjne jak w aucie elektrycznym. To znaczy, wiesz, to, że ten silnik się ładuje, nie jest bardzo odczuwalne. Nie,
w sensie nie
przyciąga cię do tyłu.
Mocnej, intensywnej rekuperacji.
Dokładnie. Ona jest, ale nie jest bardzo odczuwalna.
Okej. Okay. No w CLA też tak było. Nie potrafiłem zlokalizować, dlaczego i w którym momencie on tę rekuperację stosuje, bo niekiedy nie stosuje.
A tutaj stosował zawsze.
W CLA tak nie jest. W CLA niekiedy przełącza się w ten tryb tak zwanego, powiedzmy, nazwijmy to, żeglowania i jak na jakimś dojeździe do świateł, po prostu jak puścisz, to wyłącza silnik elektryczny, znaczy, przepraszam, silnik spalinowy i na tym samym silniku elektrycznym gdzieś tam sobie do końca dojeżdża i po jakimś czasie widzisz, jak ci wskazówka, że energy podskakuje, że odzyskujesz trochę. No i potem jak już schamujesz do odpowiedniej prędkości, no to potem spada to do zera i już tylko musisz się zatrzymać pedałem hamulca do zera i wtedy stoisz.
I w ogóle zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Jak to jest możliwe, że w Porsche często nie masz możliwości regulacji podgrzewania swojej pupy na więcej niż 2 stopniach? Czyli masz albo bardzo gorąco, albo prawie nic nie czuję.
Tak jak w Ignisie.
Tak, w Ignisie jest tylko parze, ale...
Przycisk.
Chcę, żeby mnie pożyło.
Tak.
Tak jest w Ignisie. Ale, a tutaj jeszcze masz regulację tego natężenia ciepła z kierownicy. Masz ogrzewaną kierownicę, która tam kosztuje dodatkowe 1000 zł, skórzana, z łopatkami DSG i dodatkowo teraz ma jeszcze taki ładny dołek.
Tak, jest dwuramienna.
Jest dwuramienna. Ładnie to wygląda, mi się to strasznie podoba.
Ładnie.
Pierwszy raz taką kierownicę widziałem w Mercedesie klasy S, jeszcze przed liftowym tym poprzedniej generacji.
Tak jest.
Ale...
A później Peugeot.
Oui. Peugeot to miał jeszcze w C5 taką, co się przód nie obracał, tylko obracałeś samym okręgiem,
tak,
nie?
W Citroenie, tak. PSA miało taką kierownicę, no. Tak, się środek zostawał w miejscu. Nie obracał, tylko sama obręcz, no, tak.
Wyglądało to ładnie, aczkolwiek tak. Nie wiem, czy było praktycznie.
Przyszłościowe, no nie wiem, czy... No nie, chyba było, no bo co to za różnica?
Nie wiem.
Masz okrągłą kierownicę, masz gdzie złapać.
No, także kierownica nowa mi się bardzo podoba. I to, że nie zmienili prawie wnętrza, wydawałoby się, że jeżeli wpasujesz jeden nowy element, który wygląda bardziej nowocześnie, to zepsujesz całe wnętrze. A tutaj ta kierownica bardzo dobrze pasuje. Także to w żaden sposób, nawet wręcz unowocześniło wnętrze, odświeżyło je, a paradoksalnie dużo się w nim nie zmieniło. Także to, masaż nie warto dokupywać, jeżeli zastanawiacie się nad Superbem, jest dosyć słaby.
Okay.
Zdecydowanie fajniejsze masaże są w grupie PSA. No. Wentylowane fotele są bardzo głośne. Nie wiem dlaczego, ale nagle słyszysz, jakbyś miał przegrzany komputer i taki mały wiatraczek się tam gdzieś uruchamiał.
W poprzedniej generacji klasy C też jest tak bardzo głośno.
Tak, ale naprawdę to jest zauważalne. Słuchasz jakieś piosenki i nagle słyszysz ten dźwięk. Dokładnie.
I zastanawiasz się, gdzie wieje.
Tak, skąd to powstało?
Gdzie
czy
mam
nie ustawiłeś
szybę?
Przypadkiem, wiesz, nagle, czy tryb nawiewu, auto nie postanowił tak. zwiększyć nawiewu na
maksa? Tak, no.
Na
to
maksa.
Jest bardzo podobny.
Także to, aczkolwiek jeżeli włączysz podgrzewanie i wentylowanie, to on nie działa tak głośno. Nie wiem, o co chodzi.
Jednocześnie?
Da się tak zrobić, tak.
Aha. Jaki to ma sens? Nie rozumiem.
No możesz, chcesz mieć wentylowany fotel i jednocześnie delikatnie cieplejszą pupę. Nie wiem.
No tak.
Da się tak zrobić i wtedy jest ciszy. Dlaczego? Nie wiadomo, ale tak jest. No i co
może wtedy pełnej mocy nie uruchamia do wentylacji.
Może.
Tylko trochę zużywa na ogrzewanie i wiesz, jest słabszy po prostu.
Nie
trochę
wiem,
tak jak z płytą indukcyjną. Na przykład, jak, nie wiem, czy zauważyłeś, nie wiem, czy masz płytę indukcyjną.
Ja jestem człowiekiem za gazem, tak.
Tak. Jak masz płytę indukcyjną, to stawiasz garnek i na przykład nastawiasz na 9 i on bardzo mocno grzeje wtedy i stawiasz drugi garnek obok i włączasz ten drugi palnik, nazwijmy go w ten sposób, nastawiasz go tam, plusujesz, żeby było więcej, to w tym momencie słyszysz, jak ten spowalnia pracę, jakby zmniejsza. Mhm. I na rzecz tego. I one się potem jakby tak wyrównują. Śmiesznie. To może tak działa.
Okej, może. Nie wiem, w każdym razie najważniejsze jest w tym samochodzie to, że rzeczywiście odzyskuje energię, czyli ten eksperyment z hybrydą działa i ten samochód ma sens, nawet jeżeli nie masz możliwości ładowania go.
Okej. Okay.
Bo wciąż bardzo często jeździsz na silniku elektrycznym przy niższych prędkościach, bo wystarczy, że przejechałeś się chwilę po trasie i on się zaczął ładować, albo odpowiednio wcześnie opuściłeś. Jeżeli jeździsz w manualu i hamujesz biegami, to takim nawykiem jest to, że odpuszczasz gaz przed światłami zamiast lecieć od razu po hamulcu.
Tak.
To w tym samochodzie będziesz się czuł jak w domu, bo ten silnik pozwoli ci naładować ten silnik elektryczny, żeby jak wjedziesz już na przykład na to osiedle albo w swoją okolicę, jak będziesz szukał miejsca do parkowania, to w tych miejscach będziesz jeździł na silniku elektrycznym. Mhm. Także to ma sens. Wtedy ta hybryda zaczyna rzeczywiście mieć ręce i nogi.
No tak, no przede wszystkim wtedy, kiedy ją ładujecie.
Też, ale właśnie nawet wtedy niekoniecznie. No. A i spalanie, ja jeździłem tylko po mieście tym Superbem, 6,8 litra. Kiedy zacząłem jeździć delikatnie bardziej dynamicznie, 7,5. Producent podaje 1,9, ale wydaje mi się, że to jest i tak rewelacyjny wynik.
Wtedy, kiedy jedziesz na samym elektrycznym.
Wielkim Superbem 6,8 litra to jest naprawdę bardzo fajny wynik.
Tak, zdecydowanie.
No, także tyle na temat Superba.
I tyle
bardzo
na temat
polecam.
Mercedesa.
Naprawdę polecam, jestem bardzo pozytywnie zdziwiony tym samochodem.
Okej, okay. Ale wolałbyś w kombi czy w sedanie?
Ja nigdy nie jeździłem Superbem w sedanie. Ja zawsze dostaję do testów Superba kombi. Tą poprzednią generację też. Pamiętasz, jeździłem tą 280-konną jeszcze
tak,
przed liftową.
Tak.
Ona była pięknie wykończona, ten zielony samochód z jasnym wnętrzem.
Tak, pamiętam.
To był najładniejszy kombi. Superb, jakiego widziałem do dzisiaj.
To był też kombi, no.
To był też kombi. Ja nigdy nie jeździłem Superbem w sedanie, także Skoda, może to zmienimy. Nie obraziłbym się za kolejny tydzień.
Są
trzy. Są. Jest jedna kombi. Oczywiście dostałem kombi.
A bo ty nie miałeś na to wpływu?
No nie wiem,
końca?
Poprosiłem o termin najbliższy możliwy.
Aha, okej, okay, dobrze, rozumiem.
I akurat był kombi.
Czyli nikt nie chce kombi, dlatego był najbliższy termin.
Ale to jest strasznie dziwne wrażenie, jak jeździsz Superbem kombi, bo odwracasz się i za tobą jest, wiesz, 3-4 rzędy kościelne. Dopiero pojawia się szyba. Jak patrzysz w lusterko, to widzisz jakbyś... Nie
z
wiem,
perspektywy innej.
Tak,
już.
Jakby ten... Jakby to... Ta szyba tylnia była w jakimś innym wymiarze trochę.
No to jest ogromne auto, to prawda. Na pewno się tam zmieścicie.
Tak, z całą rodziną
jakbyście
na wakacje.
Tam wwiercili fotele w bagażniku, to też jeszcze 4 osoby pojadą.
Nie wiem, czy to jest legalne, ale...
Pewnie nie.
Ale
to był taki żart swego rodzaju.
Się pewnie.
No... Monstrualny jest.
Jakbyście chcieli tam położyć...
No lodówkę spokojnie przewieziesz.
Jakbyście tak chcieli położyć materac, chciałem powiedzieć, na tylnych siedzeniach, jeszcze je złożyć
tak.
I spać w tym samochodzie, to byłoby bardzo komfortowo.
Skoda Superb jako camper.
Na przykład, jako taki tymczasowy, to mogło być całkiem fajne.
No.
No i to chyba tyle o Superbie. A za tydzień będziemy rozmawiać, bo pewnie widzieliście na naszych social media, Yarisa GR razem z Błażejem Żuławskim.
Tak, to będzie MS Tygodnia, MST, Fit Błażej Żuławski.
Fit Błażej Żuławski.
Fit MC Żuławski, Young Żuławski. I będziemy jeździć Yarisem, GR Yarisem.
Lil Błażej.
Lil Błażej albo Young Błażej. Young Żuławski, Lil Błażej, zwał jak zwał. Także sprawdzajcie i za tydzień będzie też Ignis. wspomniany już dzisiaj.
Będzie Ignis, tak, będzie
kolejna
Ignis,
wersja
będzie
Ignisa,
Gier,
tym także... razem z CVT, więc o, będzie szaleństwo, będzie dzika kalopada.
Tak, i Bożej też nim jeździł, także coś nam o nim opowiem.
Tak, i mamy, jak się okazuje, zaskakująco pozytywne opinie, więc sprawdzajcie.
I pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować, niezależnie od tego, gdzie słuchacie. Dajcie mi jeszcze raz znać z tymi kubkami.
Jak je chcecie. A ktoś dał znać?
Tak, tak, tak. Dostaliśmy komentarz. Ja dostałem z 5 wiadomości.
O,
także bardzo taki pozytywny feedback.
Bo ja nie
feedback.
Dostałem, okej. Okay. Ale dobrze, rozumiem.
Okazuje się,
że... Jesteś wodzirej, więc dostajesz.
Jestem kawoszem, tak. Tutaj naczelnym.
No.
I dlatego tutaj państwo... do mnie napisali.
No dobrze, dobrze, państwo to ja tam możecie pisać i do Mikołaja, no zapraszam, no gdziekolwiek.
Nie, głównie
to jest
wiadomości
ważne.
Przyszły na MS Tygodnia na Instagram, także do nas w sumie.
No.
Także jeszcze raz, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, wejdźcie w link w deskrypcji, w opisie.
Mikołaj uczy się być YouTuberem.
Uczy się być YouTuberem, tak.
No, także pamiętajcie o tym, żeby wszędzie klikać i wszędzie być aktywnym, bo to nam naprawdę pomaga. Po prostu. No, no a wiem, że jesteście aktywni, jesteście super, za co wam dziękujemy. No i chcemy was poznawać jeszcze bardziej.
Niezależnie, czy to YouTube, Apple Podcast, czy Spotify.
I każda inna aplikacja podcastowa.
Też. Ważne,
bo
żeby
bo na
każdy
aplikacji
odcinek...
takie, bo my mamy, wiesz, my mamy te iPhony.
Tak, to prawda.
I tam masz aplikację podcasty i tam też jesteśmy.
No bo to jest właśnie
Apple Podcast.
Podcast,
no, tak. No, tylko to się nazywa jakby po polsku podcasty. Po prostu jest aplikacja podcasty.
Okej, okay, dobrze.
No.
A to widzicie, to też możecie nas tak słuchać.
No.
A my się żegnamy.
Mikołaj.
Patryk Brzozowski.
Mikołaj Stachowiak. Dziękujemy wam bardzo i do usłyszenia.
Cześć.
Do zobaczenia. Cześć.